Temat naszego spotkania to klimat, lasy i energetyka, zmiany traktatowe. Naszym gościem jest pan minister Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Serdecznie witam, panie ministrze, na antenie Radia Maryja.
Dobry wieczór, witam ojca, witam radiosłuchaczy i tych, którzy byli z nami w pierwszej części telewizyjnej naszej audycji.
Czując to przedstawienie pana ministra, należy po przecinku dodać wieloletni bliski współpracownik, również świętej pamięci ministra Jana Szyszko. I może od tego rozpocznijmy, ponieważ kilka dni temu w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odsłonięto tablicę upamiętniającą świętej pamięci profesora Jana Szyszko. To też kolejna z pewnego rodzaju takich chwil, które mają na celu przypomnieć tę postać, która jakże całym sercem była zaangażowana w ochronę środowiska, w promocję Polski, dobrego imienia Polski. Pamiętamy, jakże wiele dobra świętej pamięci profesor czynił właśnie w tym wymiarze ochrony środowiska. I tak patrząc również na tę politykę pana profesora, jak pan minister ocenia, na ile ona jest dziś realizowana, na ile ona dziś jest obecna w ogóle w przestrzeni polityki RP, na ile ta myśl profesora jest dzisiaj aktualna i na ile jest obecna wśród nas?
To bardzo ważna informacja i wiadomość, której ojciec Dawid dotknął, dlatego że w dniu 15 lutego bieżącego roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie była bardzo ważna uroczystość związana z odsłonięciem tablicy upamiętniającej trzykrotnego ministra środowiska w różnych rządach prawicowych świętej pamięci pana profesora Jana Szyszko. Jest to o tyle ważna sprawa, że pan minister Jan Szyszko zawsze uważał, zawsze podkreślał i wiele czasu, zaangażowania, sił i środków, także osobistych trzeba powiedzieć, poświęcił na to, aby polski model finansowania ochrony środowiska był utrzymany i zawsze dbał o to, aby ta struktura finansowa, o której za chwilę powiem, jeśli można, była utrzymana. Ale też przy tej okazji trzeba podziękować i Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Zarządowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i panu prezesowi, a także pani minister Moskwie za tą cenną inicjatywę, że w gmachu instytucji, która od ponad 30 lat finansuje ochronę środowiska i ekologię w Polsce, to upamiętnienie pana profesora się znalazło, dlatego że tak jak opisuje to tablica w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, pan profesor był i posłem na Sejm, był ministrem środowiska, był też wybitnym naukowcem, który zajmował się sprawami leśnictwa, ochrony środowiska, ochrony przyrody, był doktorem honoris causa uczelni zagranicznych, a także był laureatem nagrody Torre Majorama. To jest nauka dla pokoju i ta nagroda była przyznawana przez Światową Federację Naukowców, którzy skupiają między innymi noblistów. To jest takie stowarzyszenie globalne, które skupia także noblistów. Bo no poza tym pan profesor był odznaczony też przez pana prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim, Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, także był prezydentem 5. Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej, bardzo ważna rzecz, współautorem Porozumienia Paryskiego, także założycielem i prezesem przez wiele lat Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. I to, co powiedziałem na początku naszej audycji, panu profesorowi zawsze zależało na tym, aby ten polski model finansowania ochrony środowiska w oparciu o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Bank Ochrony Środowiska był podtrzymywany, realizowany, dlatego że To jest model, który świetnie się sprawdza od ponad 30 lat. Chyba jesteśmy w Europie jedynym wyjątkiem, który w ten sposób potrafi kształtować finansowanie ochrony środowiska ze względu na to, że dzisiaj w ramach tego systemu za to, że jeżeli ktoś korzysta ze środowiska bądź z tytułu korzystania ze środowiska ponoszone są pewne kary czy nakładane grzywne, to zawsze te pieniądze trafiają na ekologię, na ochronę środowiska poprzez właśnie te instytucje, wojewódzkie fundusze, których jest 16 i Narodowy Fundusz. I to jest system, który daje możliwość przeznaczania tak zwanych znaczonych pieniędzy, przepraszam za wyrażenie, na to, aby one były w tak zwanym obiegu zamkniętym i mogły być zawsze wykorzystywane na te kwestie środowiskowe, bo szanowni państwo, nigdy by się nie udało zrealizować tych wszystkich wielkich inwestycji przed wejściem Polski do Unii Europejskiej i później po wejściu do Unii Europejskiej, a także do dzisiaj, gdyby właśnie nie Narodowy Fundusz. Dlatego też to jest bardzo ważne, żeby ten system utrzymywać, ten system usprawniać, żeby on był coraz trwalszy, coraz bardziej wydolny, tym bardziej, że coraz więcej wymagań na Polskę z racji kwestii środowiskowych i przepisów unijnych jest nakładane. A wracając jeszcze do tej tablicy, no to jest takie piękne upamiętnienie też działalności pana profesora jako tego, który dbał o Narodowy Fundusz i zawsze uważał, że to jest najlepsza instytucja, która też w układzie środków akcesyjnych, przedakcesyjnych i później po wejściu do Unii Europejskiej bardzo wiele zrobiła dla polskiej ochrony środowiska czy dla edukacji ekologicznej. To też o tym należy wspomnieć, że Narodowy Fundusz finansuje różnego rodzaju działania, byśmy powiedzieli takie miękkie, ale związane między innymi z edukacją ekologiczną, co ma też swoje odniesienie jako udział własny albo krajowy do realizacji różnego rodzaju programów. Natomiast jeszcze wspominając o tym modelu finansowania ochrony środowiska, to jest to system, który świetnie się sprawdził przez te ostatnie 30 lat. On ma swoje dokonania i jest takim systemem, który daje możliwość realizacji różnego rodzaju inwestycji, czy to w dużej energetyce, czy w gospodarce wodno-ściekowej, czy w działalności na rzecz ochrony gleb. Tutaj myślę o sprawach związanych z gospodarką odpadami, w likwidacji zanieczyszczeń, emisji zanieczyszczeń, ograniczania emisji zanieczyszczeń. Jest to też jednostka, która w sposób bardzo znaczący wspomaga ministra środowiska w realizacji jego celów. Jednocześnie jest to organizacja, która, to trzeba podkreślić, przez lata, i to też świadczy o kadrze, która tam pracuje, pracowników, nigdy nie miała jakichś kłopotów związanych czy z defraudacją pieniędzy, czy ze źle rozliczonymi wnioskami, czy z jakimiś kradzieżami, czy z jakąś korupcją. To też świadczy o tym, że osoby, które są angażowane w ten system, potrafią na bazie tych sparametryzowanych procesów związanych z efektem ekologicznym, z listami sprawdzającymi, czy całym wnioskiem zrealizować takie inwestycje, aby ona mogła przynieść oczekiwany efekt, bo zawsze pieniądze związane z ochroną środowiska muszą spełniać parametr tak zwanego efektu ekologicznego, czyli w jaki sposób zainwestować w dany projekt pieniądze, tak aby te pieniądze przyniosły konkretny efekt środowiskowy, czy to zmniejszenie emisji cząstek stałych, czyli tutaj mówimy o jakości powietrza, czy może zainwestować w monitoring powietrza i stacje pomiarowe, czy może w inwestycje, które zredukują nam dwutlenek węgla, czy w odnawialne źródła energii, które dają możliwość produkcji, nazwijmy to, zielonego ciepła. Przecież Narodowy Fundusz też wspomagał i bardzo dobrze inwestycje w geotermię toruńską, która dzisiaj funkcjonuje i pracuje. To jest też dobry przykład zainwestowanych pieniędzy, chociaż wiemy, że geotermia toruńska miała swoje różnego rodzaju kłopoty i trudności, które były niestety w przeciągu czasu realizacji tej inwestycji, no ale to też chyba troszkę złośliwości ze strony niektórych środowisk czy osób, sposób było w stosunku do tej inwestycji, a dzisiaj jest to piękny przykład tego, w jaki sposób można na bazie własnych zasobów surowcowych, czyli mówię tutaj konkretnie o wodach termalnych, które mamy na znacznym terenie Polski, wykorzystywać te wody do produkcji odnawialnych źródeł energii. Mówię tutaj konkretnie o sposobie wytwarzania energii poprzez geotermię.
Serdecznie dziękuję, panie ministrze. Klimat, lasy, energetyka, zmiany traktatowe to temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem pan minister Paweł Sałek, doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Żyjemy obecnie tematyką wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Ukrainie, w naszej ojczyźnie. I może rozpocznijmy również od tego tematu. Ukraina szacuje straty środowiskowe, jakie wyrządziła jej Rosja, na miliardy euro. Alarmuje, że działania okupantów grożą katastrofą na ogromną skalę. I tutaj ostrzały, bombardowania, pożary lasów, stepów, łąk, torfowisk nie są bez wpływu na środowisko. Ukraina określa działania Rosji na swoim terytorium jako ekobójstwo i wylicza straty, jakie poniosłam. To z jednej perspektywy naszego sąsiada. Z drugiej zaś strony mamy politykę Unii Europejskiej. I w tej polityce zastanawia nas, ponieważ w ostatnich dniach pojawiło się wiele niepokojących zmian, jakie próbuje się przeforsować pod płaszczykiem ochrony klimatu. Wiele z nich to poważne zagrożenie dla naszej gospodarki, ale też wolności osobistych, a w konsekwencji nawet i suwerenności.
No, zaczynając, jeśli można, proszę ojca, ten wątek ukraiński, to jest bardzo, bardzo poważny problem w tym zakresie ze względu na to, że wojna, która trwa niestety na Ukrainie, powoduje też bardzo poważne i głębokie szkody środowiskowe i dużą ingerencję w całe ekosystemy, w tereny cenne przyrodniczo, w ekosystem wodny, w ekosystem leśny, na rezerwatach przyrody, czy w innych miejscach, czy ogólnie w układzie funkcjonowania środowiskowego. No dzisiaj, jeśli spojrzymy tylko na te ogromne tragedie ludzkie, które rozgrywają się, jeśli chodzi o bombardowanie miast, ostrzały rakietowe, pożary, które z tego tytułu wybuchają, emisję, która jest w związku z tym uwalniana do atmosfery, czy to będziemy mówić o cząstkach stałych, czyli o pyle, czy o gazach cieplarnianych, czy innych agresywnych substancjach, to rzeczywiście tu jest bardzo, bardzo poważny problem, ponieważ w żaden sposób dzisiaj szczegółowo nie można oszacować, jak daleko te straty środowiskowe, one dzisiaj się pogłębiają na Ukrainie, jak wiele pożarów, które mogą być wywołane czy działalnością wojskową, czy różnego rodzaju pożarami dzisiaj jest aktualnie na Ukrainie, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo poważny problem. Tak na dobrą sprawę dzisiaj tej inwentaryzacji takiej przyrodniczej czy związanej z kosztami nie będzie można przeprowadzić ze względu na warunki wojenne, ale to są problemy, które na pewno kiedyś powinny zostać podsumowane, ale w układzie tej emisji do powietrza, czy gazów cieplarnianych, czy cząstek stałych, czy w ogóle jakichś substancji toksycznych, to tego tak na dobrą sprawę nigdy nie będziemy mogli zwartościować. Jeśli chodzi natomiast o substancję leśną, czy substancję wodną, czy związaną z parkami narodowymi, czy z rezerwatami, no to tam na pewno będzie łatwiej, tylko te straty, które będą poniesione, już dzisiaj one mają swoje odniesienie w układzie strat przyrodniczych czy środowiskowych, czy w jakiejś relacji zupełnie finansowej. Natomiast to nie jest łatwa sytuacja, ponieważ dzisiaj tej inwentaryzacji nie można przeprowadzić. Natomiast z punktu widzenia środowiskowego, europejskiego, globalnego, To jest autentycznie bardzo poważny problem, który nikt do końca dzisiaj nie może oszacować, ile tej emisji wskutek działań wojennych dostało się do atmosfery. A pożary lasów, stepów, czy ingerencja w system wodny, bo przecież słyszeliśmy o tym, że różnego rodzaju substancje były zrzucane do rzek czy jezior, czy nawet same uderzenia w infrastrukturę krytyczną, która dotyczy gospodarki wodno-ściekowej, daje jasną informację taką, że nawet same ścieki nieoczyszczone, które mogą dostawać się do wód z jakimś ładunkiem nieoczyszczonych ścieków, mają poważne konsekwencje dla całych ekosystemów wodnych. To jest poważny problem. No, i to jest jedna strona. I druga rzecz to jest to, co mamy u nas w Europie, w Unii Europejskiej, co jest związane z polityką środowiskową i z polityką klimatyczną, ale też bardzo szeroko trzeba powiedzieć polityką przyrodniczą czy leśną, to są te regulacje, które będą dotykać nasz kraj w sferze czy przyrody, czy leśnictwa, czy energetyki, bo prawda, nie zapominajmy o energetyce, która dzisiaj jest powiązana bardzo mocno ze sferą ochrony klimatu. Tutaj mamy z kolei bardzo ostre przepisy, które Polska będzie musiała realizować, które w ramach pakietu Fit for 55, czyli redukcji gazów cieplarnianych do roku 2030 o 50% i docelowo dekarbonizacji gospodarki europejskiej do roku 2050 będą realizowane. Okoliczności formalno-prawne dzisiaj są takie, że w zasadzie poszczególne akty prawne w związku z polityką klimatyczną, one są dzisiaj, można powiedzieć, w zasadzie na końcówce realizacji i w niedługim czasie będą publikowane i będą musiały być wdrażane w życie. Ale cała polityka klimatyczna to jest tylko jedna z kilku części tej bardzo szerokiej, zaproponowanej przez nową Komisję Europejską pod przewodnictwem pani Urszuli von der Leyen sprzed kilku lat, koncepcja przestawienia całej Europy i gospodarki europejskiej na tak zwane zielone tory. I te sfery, które dotykane są w ramach nowego Zielonego Ładu, które będą wpływać na poszczególne państwa członkowskie, na firmy, na cały biznes, na gospodarkę, na obywateli Unii i Polski, dotyczą wielu, wielu spraw. Zaczynając to w audycji telewizyjnej może nie wybrzmiało, ale też trzeba wspomnieć przecież o tej strategii od pola do stołu, która dotyczy sektora rolnego poprzez kwestie odpadów, dlatego że w niedługim czasie będziemy mieli realizowane bardzo takie złożone i ambitne podejście w sferze odpadów plastikowych, z tworzyw sztucznych się powinno mówić, ale często używamy tego sformułowania, że mówimy o plastikach, który plastik jest oczywiście tworzywa sztuczne bardzo wygodnym i bardzo takim praktycznym materiałem, jednocześnie jego ładunek, który jest przekazywany do środowiska, do otoczenia w układzie całego świata i w Polsce i w Unii Europejskiej jest bardzo, bardzo duży. To są poważne problemy związane z tworzywami sztucznymi. Tutaj w ramach nowego Zielonego Ładu też mają być podjęte działania, które będą te ilości i plastiku, który trafia do środowiska, ograniczyć, ale przede wszystkim będzie to się wiązało z powtórnym przerobieniem, przetworzeniem, z recyklingiem tego plastiku, aby można go było kilka razy wykorzystać do produkcji kolejnych opakowań, bo tutaj głównie możemy mówić o opakowaniach, chociaż istnieją pewne naturalne ograniczenia. Ja podam taki przykład, który jest chyba ciekawym przykładem, mianowicie, że jeżeli mamy opakowanie plastikowe, które było użyte do środków chemicznych, to takie opakowanie już w żaden sposób nigdy nie może być później przetworzone i przerobione na takie, które znajdzie się w przemyśle spożywczym, czyli na przykład do pakowania żywności. To jest po prostu niemożliwe i też jest cała sztuka związana z wydzieleniem, z wyfrakcjonowaniem takiego opakowania, aby ono, tak jak kiedyś było użyte powiedzmy do szamponu, czy do płynu zmiękczającego, czy do jakiejś chemii domowej, no to ono już nie może być użytkowane absolutnie do pakowania na przykład żywności. Ale idąc dalej, bo jeszcze kilka słów, jeśli można, proszę ojca, na temat tego nowego Zielonego Ładu, no więc tutaj chwilę powiedziałem o tej kwestii tworzyw sztucznych. Idąc dalej, no to jest cały system związany z monitoringiem, ponieważ zawsze jest tak, że w prawie unijnym, w różnego rodzaju dyrektywach i rozporządzeniach zawsze Komisja Europejska dostaje duże władztwo w układzie kontroli, monitoringu i sprawozdawczości poszczególnych aktów prawnych. I taki monitoring w tych sferach, czy tworzyw sztucznych, czy odpadów, czy klimatu, czy przyrody, czy leśnictwa, on będzie bardzo intensywnie wykorzystywane. No i teraz przechodzimy dalej, to jest, mówiliśmy już o rolnictwie, o odpadach, klimacie. Przechodzimy na sferę związaną z leśnictwem i z przyrodą, gdzie tutaj w tym zakresie też w ramach tej koncepcji nowego Zielonego Ładu będą wprowadzane kolejne nowe przepisy, które będą ingerować i też w te obszary pozatraktatowe, które są przypisane do państwa członkowskiego. Tutaj mówimy o leśnictwie, ale będą też wpływać na takie obszary, które są w tak zwanych kompetencjach mieszanych, czy dzielonych, czyli sferę środowiska. No i tu się zaczyna bardzo wielka debata i skomplikowana debata prawna, która czasami znajduje swoje zakończenie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej bądź w sądzie w Luksemburgu, bo tam są dwa poziomy w zależności od aktu, który ewentualnie jest skierowany do rozstrzygnięcia, ogólnie mówiąc, przez sąd, kto w danym sporze może mieć rację. Natomiast ta cała sfera, o której tutaj przed chwilą powiedziałem, bardzo, bardzo, bardzo szeroka, no ona będzie miała też swoje odniesienie w kwestiach budżetowych, indywidualnych gospodarstw domowych, poszczególnych obywateli Unii Europejskiej, Polaków, bo pytanie, ile tej dyskusji też w obszarze środowiska, czy na przykład polityki klimatycznej, ile będzie wolności, ile będzie narzuconych wymagań przez przepisy, które są tworzone, ile będzie zrobionej też, trzeba powiedzieć, takiej mody trochę, na którą młodzież może być najbardziej podatna w swoim dojrzewaniu. I to są kwestie, no, którym trzeba się przyglądać. Dlatego ja teraz, korzystając z okazji, jeszcze raz na antenie Radia Maryja chciałem zaapelować o to i zachęcić po prostu i nauczycieli, i studentów, i tych, którzy niedawno skończyli studia, albo tych, którzy już wiele lat temu skończyli studia, do tego, aby przystąpić do kursu Ekologia i Zarządzanie na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, gdzie te studia podyplomowe były zaproponowane, realizowane przez świętej pamięci pana profesora Szyszko, bo naprawdę warto przyjść i w gronie specjalistów wyedukować się i wyuczyć, żeby zrozumieć po prostu przyrodę. Żeby zrozumieć przyrodę, zrozumieć środowisko, zrozumieć procesy, jakie zachodzą w naszym otoczeniu, bo oprócz tych zajęć wykładowych, które odbywają się w Toruniu, to jeszcze odbywają się zajęcia praktyczne w stacji badawczej D&B w Tucznie, której założycielem był świętej pamięci pan profesor Szyszko, którą dzisiaj rodzina pana profesora, pani Krystyna Szyszko i córki udostępniają dla studentów, aby tą myśl związaną z ochroną przyrody, ochroną środowiska, ekologią, leśnictwem można było dalej realizować. I ta współpraca pomiędzy ośrodkiem badawczym, stacją badawczą D&B w Tucznie, a szkołą, Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, ona jest kontynuowana, więc tutaj apel i zachęta o to, że jeżeli ktoś ma naprawdę życzenie, aby nauczyć się kwestii związanych z ochroną środowiska, ekologią czy przyrodą, to warto naprawdę przystąpić do tych studiów podyplomowych, bo w niedługim czasie, przypuszczam, pewnie będzie nowy kurs, nowy etap tych studiów uruchomiony.
klimat, lasy i energetyka. Zmiany traktatowe to temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan minister Paweł Sobek, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Serdecznie zapraszam naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55. Z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Klimat, lasy i energetyka. Zmiany traktatowe. To temat naszego dzisiejszego spotkania. Już za kilka chwil powracamy kontynuować czas rozmów niedokończonych z telefonicznym udziałem naszych radiosłuchaczy.
Ja Boże rodzinny, dawno już wycięty, coś się niby obłok kołysał nade mną. Drzewo mi dziecinne, coś w swym liście świętym żegnało mnie kiedyś, gdy ruszałem w ciemność. Drzewo święte, drzewo ścięte, skraj zapomniany, bądź mi czyste i ojczyste, znowu przypomniane. Bądź mi części na noc, o rok, co dzień to pora mi, kiedy nasza przyjdzie pora, zaszumisz nad nami. Bądź mi części na noc, o rok, co dzień to pora, kiedy nasza przyjdzie pora, zaszumisz nad nami. Do kogo powrócę, gdzie poszukam cienia, kiedy czas nadejdzie, żeby się położyć i poczuć, jak twarda pod plecami ziemia, i spojrzeć w obłoki, niby w Słowo Boże. Drzewo święte, drzewo ścięte, z kraju zapomniane, bądź mi czysto i ojczyste, znowu przypomniane. Choćby części na noc, o rok, co dzień to pora mi, kiedy nasza przyjdzie pora, zaszumisz nad nami. Choćby części na noc, o rok, co dzień to pora mi, kiedy nasza przyjdzie pora, zaszumisz nad nami. Drzewo święte, drzewo ścięte, skraj zapomniany, bądź mi czysty i ojczysty, znowu przypomniane. Choćby części na noc, o rok, co dzień to pora mi, kiedy nasza przyjdzie pora, zaszumisz nad nami. Chodźmy części na noc, o rok, co dzień to pora mi, kiedy nasza przyjdzie pora, zaszumisz. Drzewo święte,
drzewo ścięte.
Jaworze rodziny, utwór w wykonaniu Michała Bajora. Minuta po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan Sosnowca. Chciałem wprowadzać krótki taki właściwie punkt do wypowiedzi pana ministra, że oczywiście na klimat ma wpływ dwutlenek węgla, ale nie tylko dwutlenek węgla. I tłumaczenie przez Komisję Europejską, że jak zmniejszymy ilość dwutlenek węgla, to się zmniejszy temperaturę, to jest kpina. To jest normalnie kpina z nauki. Klimatologia obecnie jest polityką, a nie nauką. I obecnie po prostu Unia Europejska sobie wiele przywłaszcza, myśmy przywłaszczyła klimatologię, coś tego polityka, to nie jest żadna nauka. Dziękuję.
Dziękujemy. Panie Janie, pozdrawiamy serdecznie. Panie ministrze.
Tutaj jest dobre spostrzeżenie pana Jana Sosnowca, dlatego że, szanowni państwo, no prawda jest taka, że CO2 jest gazem życia, który jest gazem funkcjonującym od początku, można powiedzieć, życia na Ziemi. Jest to związane przecież ze wzrostem roślin i my jesteśmy przecież też zbudowani z poszczególnych substancji, które zawierają węgiel. Odpowiadając i komentując tą wypowiedź, jest rzeczywiście debata bardzo poważna na ten temat, w jaki sposób dwutlenek węgla może wpływać na zmiany, jak wpływa, jakie są intensywności i rozkłady tego gazu. Natomiast jest też tak, że w ramach konwencji klimatycznej, protokołu paryskiego, protokołu z Kioto, dzisiaj mamy ustalenie związane z tym, że za antropogeniczną emisję gazów cieplarnianych odpowiadają kwestie spalania paliw. To jest podstawowa rzecz. I teraz na świecie odbywa się bardzo poważna debata pomiędzy naukowcami, którzy prowadzą dyskusję, w jaki sposób człowiek może przeciwdziałać zmianom klimatycznym, na ile człowiek wpływa na te zmiany, w jaki sposób ten klimat i działalność związaną z ociepleniem klimatu można mitygować, w jaki sposób się adaptować do tych zmian klimatycznych, bo to są poważne problemy w całym ujęciu światowym. No dzisiaj wojny wybuchają o wodę, wojny wybuchają o żywność, o to, kto ma dostęp do źródeł zaopatrzenia. Więc dzisiaj ten głos, który pan Jan tutaj przedstawił, no jest takich głosów się pojawia wiele. Natomiast w układzie dyskusji formalno-prawnej, administracyjnej wszyscy chcemy dążyć do tego, żeby żyć w czystszym, lepszym, bardziej przystępnym, dobrym środowisku, co oznacza, że musimy o to środowisko dbać, tak jak musimy inwestować w odnawialne źródła energii, tak samo powinniśmy redukować dwutlenek węgla albo zmniejszać stężenie dwutlenku węgla w atmosferze i do tego są różne ścieżki i różne drogi. I tu jest kwestia wielkiej dyskusji i debaty, w jaki sposób ma być to realizowane. Ja osobiście jestem zwolennikiem podejścia, aby to było robione w sposób rozsądny, zrównoważony i rozumny, zgodnie z tym, jak dane państwo na poszczególne ścieżki ambicji czy zaangażowania klimatycznego po prostu stać. No nie można prowadzić w ten sposób polityki, że od kraju takiego jak Polska czy Niemcy będzie się wymagać tyle, co od krajów afrykańskich, a z kolei jeszcze inaczej od wielkich gospodarek Dalekiego Wschodu, wschodzących, azjatyckich, czy od Stanów Zjednoczonych. No to wymaga po prostu zrównoważonego i rozsądnego podejścia, ale także wykorzystania takich mechanizmów związanych z polityką klimatyczną, które są, można powiedzieć, najbardziej praktyczne, a jednocześnie związane z rozbudową tak zwanej bioróżnorodności, poprawy jakości środowiskowej czy przyrodniczej, czyli kwestie związane z pochłanianiem dwutlenku węgla przez żywe zasoby przyrodnicze, o czym wiele razy było mówione. Polska to wielokrotnie te kwestie podnosiła i to jest sposób też, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym, co przecież jest bardzo istotne, bo samo sprowadzanie tylko i wyłącznie działań klimatycznych do redukcji na siłę emisji gazów cieplarnianych i przymuszanie do tego i państw czy poszczególnych narodów, no niczemu nie służy, bo każdy ma swoje możliwości związane z zasobnością swojego budżetu, zasobnością swojego portfela, a trzeba pamiętać o tym, że jeszcze w tym wszystkim najważniejsze jest zabezpieczenie i bezpieczeństwa energetycznego, i bezpieczeństwa dostaw, i możliwości funkcjonowania gospodarki taka, żeby biznes mógł się rozwijać, i biznes lokalny, a także biznes zewnętrzny, czy inwestorzy zagraniczni, którzy chcą przyjść i inwestować w poszczególnych krajach, co jest bardzo istotną kwestią, więc te rzeczy muszą być zrównoważone.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z południa Polski. Moje pierwsze pytanie do pana ministra. Czy pan minister jest wykształcenia klimatologiem?
Już odpowiadam, nie, nie jestem.
Dziękuję. Chciałem powiedzieć, co następuje. Czy my, mówiąc o wpływie tak zwanych gazów cieplarnianych na efekt cieplarniany, czyli na wzrost temperatury atmosfery, mówimy o naukowym fakcie czy o naukowym micie? Bo nie jest tajemnicą, że ta narracja ma zarówno swoich zwolenników, ja powiem tutaj zwolenników w kręgach naukowych, a nie politycznych, jak i przeciwników. Jest to podobnie jak z teorią ewolucji, która powiedzmy jest teorią na świecie akademickim przeważającą, ale również nie brakuje profesorów biologii, którzy mają do tej teorii stosunek krytyczny. Załóżmy jednak, że wzrost tak zwanych gazów cieplarnianych przekłada się na wzrost temperatury atmosfery, co może być o tyle niebezpieczne dla ludzkości, że będą topnieć lądolody na Grenlandii czy na biegunie północnym i południowym. No a to będzie powodować wzrost poziomu wody w morzach i oceanach, czyli będzie ubywać lądu, a będzie przybywać wody. Czy faktycznie tak jest? Czy są prowadzone jakieś badania, które by potwierdzały, że podnosi się poziom w morzach i oceanach? Jeżeli tak, to na przestrzeni jakiego okresu czasu i jakie są efekty tego typu badań? Kolejna rzecz. Jeżeli klimat się ociepla faktycznie, to czy z ekonomicznego punktu widzenia nie jest to dla państw takich jak Polska, czy w ogóle państw w naszej strefie geograficznej korzystne, z uwagi na to, że w wyniku wzrostu temperatury, średniej temperatury rocznej, będziemy po prostu spalać mniej opału, niż to miało miejsce do tej pory, czyli będziemy ekonomicznie na tym zyskiwać, co byłoby bardzo pożądane w dobie tego światowego kryzysu paliwowego i energetycznego. Kolejna rzecz. Pamiętam taki wzór jeszcze ze szkoły średniej na fotosyntezę, że przy udziale energii słonecznej rośliny zielone przyswajają, prawda, dwutlenek węgla, pobierają wodę, 6CO2 plus 6H2O, w wyniku czego powstaje cukier, C6H12O6 i 6 cząsteczek tlenu 6O2. Ale też uczono mnie w szkole, że zjawisko fotosyntezy przebiega w ciągu dnia, natomiast w nocy rośliny, podobnie jak ludzie, oddychają, czyli znowu oddają do atmosfery dwutlenek węgla. Moje pytanie jest takie, a skąd się brał w atmosferze dwutlenek węgla w epoce przedindustrialnej, na przykład w epoce, kiedy żyły dinozaury i rosły potężne rośliny, palmy, powiedzmy, czy paprocie, z których to potem powstał węgiel, czyli musiało być tego dwutlenku węgla całkiem sporo, a nie było wówczas przemysłu. I zmierzam tutaj tak postawionym pytaniem do kolejnego pytania. Jaki udział w dwutlenku węgla w atmosferze stanowi dwutlenek węgla generowany przez człowieka, a jaki dwutlenek węgla pochodzący z natury? A gdyby tak iść jeszcze dalej tym tokiem rozumowania, no to przecież ludzie oddychają i też w wyniku oddychania wydalają dwutlenek węgla. A co będzie, jeżeli ludzi będzie na świecie nie 7 miliardów jak obecnie, ale na przykład dwukrotnie więcej? Czy to też będzie miało wpływ niekorzystny na wzrost emisji gazów cieplarnianych i oczywiście po raz kolejny wzrost temperatury powietrza atmosferycznego? I tak można by tego typu pytania stawiać znacznie dłużej, więc pytanie zasadnicze jest takie, czy my mówimy o jakimś micie naukowym, czy my mówimy o fakcie naukowym? Czy jest to potwierdzane na przykład wzrostem poziomu wód w morzach i oceanach? No i tak kończąc tym, co zacząłem na początku, a skoro to faktycznie miałby być fakt z tym ocieplaniem się klimatu, no to bądźmy z tego zadowoleni, bo wreszcie będziemy mogli spalać mniej paliw i opału, co się przyłoży korzystnie na naszą sytuację ekonomiczną. Z Panem Bogiem i dziękuję za ustosunkowanie się do mojej wypowiedzi.
Z Panem Bogiem dziękujemy, panie Januszu. Pozdrawiamy, panie ministrze.
Dziękujemy za ten głos, panie Januszu. Wiele wątków postaram się odpowiedzieć albo w jakiś sposób je skomentować. Więc może od początku, szanowni państwo, żeby to było dobrze zrozumiane, ale efekt cieplarniany co do zasady jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia życia na Ziemi. Dlatego, że gdyby nie było efektu cieplarnianego, czyli tej otoczki izolacyjnej wokół globu ziemskiego, to temperatura na naszej planecie wynosiłaby minus 18 stopni. Co oznacza, że nie mogłoby tutaj powstać życie. Natomiast problemem jest to, że ten efekt cieplarniany, on się intensyfikuje poprzez emisję gazów cieplarnianych i tutaj odpowiadam na kolejne pytanie pana Janusza, to jest emisja antropogeniczna gazów cieplarnianych, czyli te gazy, które były związane w surowcach energetycznych, w surowcach materialnych, które zostały uwolnione przez człowieka wskutek gospodarki rolnej, leśnej, ale przede wszystkim wobec działalności energetycznej związanej ze spalaniem paliw, a podczas tego spalania paliw, czyli w procesie przemiany, następuje wytworzenie energii, może być to energia elektryczna, która jest wytworzona też z energii cieplnej, może być to ciepło, które jest wytworzone w sposób klasyczny, może być to energia, która jest wykorzystana do różnego rodzaju procesów przemysłowych, czyli na przykład wypalania wapienia na potrzeby klinkieru czy cementu i tak dalej, huty szkła, i te kwestie można mnożyć. I teraz tak, te emisje antropogeniczne, które przed chwilą wymieniłem, one są inwentaryzowane i to są emisje, za które odpowiada człowiek. Natomiast występują też emisje nieantropogeniczne, czyli to mogą być związane z tym, że płonie nam tajga, płonie nam tysiące hektarów lasów, występuje jakaś katastrofa ekologiczna, tutaj głównie mam na myśli pożar, wybuchają wulkany, następują wiatrołomy, śniegołomy, tak? I ta emisja także w układzie na przykład terenów otwartych czy sektora, dzisiaj byśmy go nazwali rolnego, ona występuje, ale to podkreślam, jest to emisja nieantropogeniczna, czyli ona po prostu nie jest inwentaryzowana, chociaż ona się odbywa, czyli w przypadku wybuchu wulkanu ta emisja cząstek stałych, pyłów, zanieczyszczeń do powietrza, różnych szkodliwych substancji i przede wszystkim gazów cieplarnianych, ona występuje. Idąc dalej, co do wypowiedzi pana Janusza na temat fotosyntezy, to tak, przecież taki proces przyrodniczy i chemiczny, on występuje. Uczymy się o nim w szkole podstawowej, uczymy się o nim w szkole średniej. To jest sprawa znana dla świata nauki od wielu lat, dlatego też między innymi wiele razy była podnoszona kwestia pochłaniania dwutlenku węgla i wykorzystania tego naturalnego mechanizmu związanego z funkcjonowaniem przyrody do tego, ażeby zwiększyć intensywność tego pochłaniania poprzez tak zwaną inżynierię ekologiczną. I to się dzieje i człowiek potrafi to robić, szczególnie Polacy i polska myśl związana z naukami leśnymi, naukami przyrodniczymi. Wiele razy te kwestie były poruszane na forach międzynarodowych, aby po prostu sprawy związane z pochłanianiem albo ze wzbudzeniem intensywności pochłaniania można było wykorzystać dla działań proklimatycznych. Kolejna rzecz, jak jej pan mówił, to jest kwestia naukowa. Tak jak powiedziałem, między naukowcami dyskusja występuje. Ja mogę powiedzieć, że odniosę się do międzyrządowego panelu do spraw zmian klimatu, gdzie ten międzynarodowy panel co jakiś czas publikuje różnego rodzaju raporty, które mówią o tym, w jaki sposób będą przebiegać procesy na Ziemi, w jaki sposób następuje emisja gazów cieplarnianych, co można by było robić, aby żeby przeciwdziałać tej emisji. I takie raporty są. Co do tych mórz i oceanów, to ja nie potrafię, powiem szczerze panu, odpowiedzieć, w jaki sposób dzisiaj występuje analiza i opomiarowanie, czy może pozyskanie danych związanych z morzami czy oceanami. Tutaj powiem uczciwie, to też jest sztuka, żeby się przyznać, że jak się nie wie, gdzie takie dane można by było pozyskać. I wydaje mi się, że chyba już na wszystkie pytania pana Janusza odpowiedziałem.
Wobec tego odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam zapytać w takiej sprawie, właśnie podatku od metanu. Ponieważ przez ten podatek groziłoby nam zamykanie kopalń, a przecież jeszcze w tej chwili obowiązuje w Unii Europejskiej prawo weta. W związku z tym nasz premier może zawetować taką propozycję, czy również odnośnie lasów, przejęcia lasów przez Unię Europejską. I dlaczego my nie możemy z tego skorzystać? Podobnie mógł wcześniej zawetować tą ustawę odnośnie uzależnienia tych wypłaty tego KPO odnośnie uzależnienia tego od praworządności nijak niezdefiniowanej. W związku z tym uważam, że powinien nasz premier korzystać z tego prawa, które jeszcze na razie obowiązuje.
A to jest sugestia ze strony pani o imieniu
Krystyna.
Dziękuję, pani Krystyna.
Śląska. Dziękuję.
Panie ministrze.
Tak, już odpowiadam. No więc jest tutaj trzy sprawy. Pierwsza rzecz to jest taka, że prawo weta w Unii Europejskiej w momencie tworzenia procesu legislacyjnego, do którego w wielkim uproszczeniu powiem, uprawniona jest tylko i wyłącznie Komisja Europejska. Parlament Europejski też, ale to jest na innych zasadach, nie chcę tego wątku rozwijać. Czyli Komisja Europejska proponuje dany akt legislacyjny, w którym wpisuje i proponuje, na jakiej podstawie prawnej dany akt będzie realizowany. Jeśli to są kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, to jeśli będzie odniesienie do zapisów traktatowych, to wtedy teoretycznie może przysługiwać prawo weta. Mówię może z tego względu, że wiele razy akty legislacyjne, które wpływają bezpośrednio na miks energetyczny danego państwa członkowskiego, oczywiście myślę tutaj o Polsce, nie mają właściwej podstawy prawnej. Tak było w przypadku pakietu Fit for 55, gdzie tam mieliśmy kilkanaście wniosków legislacyjnych, które zaproponowała Komisja Europejska i w zasadzie chyba tylko w jednym lub w dwóch było odniesienie traktatowe do prawa weta, czyli do swobody wyboru źródeł energii w oparciu o zapisy traktatowe. To rozporządzenie, idę dalej, pani Krystyno, to rozporządzenie na temat metanu, to ono dotyczy polskiego górnictwa, a konkretnie kwestii związanych z wydobyciem. Czyli z wydobyciem już nie z samą przemianą na przykład paliwa w elektrowni, gdzie wytwarzamy energię, tylko po prostu z wydobyciem. Jest to tak zwane rozporządzenie metanowe, ale to rozporządzenie z racji tego, że jest to rozporządzenie będzie wiążące wprost państwa członkowskie, także Polskę, gdzie Polska będzie miała jakieś odpowiednie zapisy, procenty, zobowiązania przypisane do swojego kraju, ale to rozporządzenie będzie niestety głosowane w trybie większościowym. Więc nie będzie do tego rozporządzenia weta i tu się pojawia bardzo poważny problem, ponieważ w Polsce mamy duże zametanowienie kopalń, I jeśli te restrykcyjne zapisy związane z emisją metanu z wydobycia, czyli z kopalń, weszłyby w życie, to na to naszemu przemysłowi węgla kamiennego, mówię tutaj o wydobyciu, no stwarza to potworne problemy co do funkcjonowania, albo będzie można wydobywać, natomiast to paliwo będzie obłożone kolejnym restrykcyjnym podatkiem, może nie podatkiem, tylko jakąś opłatą z racji nie tyle wydobycia węgla kamiennego, co emisji przy okazji wydobycia metanu z górotworu, tak? Czyli z pokładów geologicznych, z którego ten węgiel będzie wydobywany. Natomiast finalnie takie przedsiębiorstwo jak Polska Grupa Górnicza czy spółka JSW no będzie musiała z tego tytułu ponosić koszty. I to jest rzeczywisty, poważny problem, który będzie nas dotykał tutaj. Zarówno strona związkowa apeluje w tej kwestii do Parlamentu Europejskiego, bo to jest w tym momencie ten poziom dyskusji. I zobaczymy, jak finalnie te przepisy będą kształtowane, ale jeśli mówimy tutaj o samym wydobyciu węgla kamiennego, na przykład na potrzeby energetyki czy sektora bytowo-komunalnego, albo dla produkcji węgla koksującego, a z kolei węgiel koksujący jest niezbędny i potrzebny w procesie wytwarzania stali, czyli w hutnictwie, ze względu na parametry termiczne, to spowoduje to kolejne obciążenia naszego przemysłu. I chyba to wszystko, bo tu jeszcze pani pytała. Nie, no chyba wszystko powiedziałem, proszę ojca.
22 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Nasz temat, klimat, las i energetyka, zmiany traktatowe, a naszym gościem jest pan minister Paweł Sałek. Bardzo proszę, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Krzysztof z Wrocławia. Zostałem poniekąd wywołany tymi dzisiejszymi rozmowami, ale o tym może na koniec powiem dlaczego. A mam tutaj kilka pytań do szanownego pana ministra. A mianowicie wspominał pan minister o szkole i kierunku polityka ochrony środowiska, a także o zakładzie w Tucznie i współpracy owocnej. Zastanawiam się teraz, jaką przyszłość mają absolwenci na przykład takiego kierunku, skoro suwerenność chociażby prawa środowiskowego naszego kraju jest zagrożona przez Komisję Europejską, która zarówno ochroną środowiska, jak i polskimi lasami no poniekąd w jakiś sposób już tutaj stara się kierować czy decydować, jak prowadzić tą gospodarkę leśną. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, które chciałem zadać, to czy w repatriacjach wojennych za II wojnę światową, tutaj, które zostały sporządzone przez komisję, zostały uwzględnione szkody środowiskowe, a także mniej więcej jak zostały wycenione, na ile, czy takie jakieś ogólne szacunki zostały w tych repatriacjach uwzględnione. Kolejnym pytaniem jest, jak słyszeliśmy mniej więcej już o pierwszych szacowanych stratach, jakie ponosi bądź poniosła Ukraina w związku z wojną, a jakie straty poniosła już Polska ze względu na konflikt chociażby na granicy i na działania, które tam militarne miały miejsce, a także nowe budowle inżynieryjne, które się pojawiły. Czy to też w jakiś sposób już zostało oszacowane? I to chyba jeszcze mam taką, tak się zastanawiam, jaki ślad ekologiczny mają produkty, które podlegają procesom recyklingu, czy ten recykling, oczywiście są to nowoczesne laboratoria, ale nie wytwarza jeszcze większego na przykład śladu albo emisji gazów cieplarnianych do środowiska w procesie przetwarzania czy recyklingowania tychże odpadów. To tyle. Bardzo dziękuję za audycję i za odpowiedź na któreś albo na wszystkie pytania. Zapłać, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem dziękujemy. Panie Krzysztofie, panie mistrze.
Tak, więc ja uważam, że kurs Ekologia i Zarządzanie, studia podyplomowe na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, to jest dobra inwestycja w przyszłość. Świat dzisiaj jest związany bardzo mocno z ochroną środowiska, z ekologią, z polityką klimatyczną, więc takie studia na pewno są wartościowym elementem poszerzania własnej wiedzy. Tym bardziej w okolicznościach świetnych do nauki, do wykładów, a także do tych zajęć praktycznych, o których wspominałem, więc odpowiadając na pytanie pana Krzysztofa, zachęcam do studiowania, tak mogę powiedzieć. Idąc dalej, co do reparacji za II wojnę światową, ja nie wiem, czy ten element środowiskowy jako taki szeroko środowiskowy jest ujęty, natomiast na pewno są ujęte kwestie pozyskania drewna, wyrębu i grabieży. Bo to była grabież. W II wojnie światowej to po prostu była grabież terenów leśnych, no trwająca wojna i przemysł, wszelkiego rodzaju inwestycje zbrojeniowe potrzebowały ogromnej ilości surowca drzewnego. I w tamtych technologiach, w tamtych możliwościach inżynierskich to drewno było wykorzystywane. Takim dobrym przykładem jest to, że przecież przez całą II wojnę światową kilka tysięcy więźniów pracowało w Puszczy Białowieskiej, w tym kompleksie, i stamtąd drewno było wywożone. I tutaj okupant III Rzesza niemiecka eksploatował puszczę w sposób bardzo intensywny. I też trzeba o tym pamiętać a propos pouczania nas, bo dzisiaj mamy taką tendencję cały czas, że ci, co utracili swoje zasoby przyrodnicze, to bez przerwy nas pouczają, w jaki sposób my to mamy chronić. I pomagają nam w tym. I tak zaczynają pomagać, że za chwilę będą z tego tytułu tylko kłopoty. Jest to po części świadome, po części nieświadome, po części finansowe, tak bym powiedział, ale to może już na oddzielną dyskusję ta kwestia. Natomiast ten przykład grabieży Puszczy Białowieskiej poprzez wycinanie ogromnych połaci lasu, to trwało podczas II wojny światowej. Co do tej reparacji, to ten element jest uwzględniony. Idąc dalej, budowle inżynieryjne na granicy. Tak, one powstały, no ale wiemy, w jakich okolicznościach i w jakiej trudnej sytuacji jesteśmy do dzisiaj. Konflikt ukraiński, konflikt na Ukrainie jak gdyby przyćmił troszkę tą sprawę problemów na granicy polsko-białoruskiej. Natomiast miejmy świadomość, że tamta presja osób, które chcą nielegalnie, bo tak trzeba to powiedzieć, nielegalnie przekroczyć polską granicę i granicę Unii Europejskiej, ona cały czas trwa. I teraz mamy rozważanie bardzo poważne, ile w tej sprawie powinno być bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa narodu, polskich obywateli, szczególnie tych, którzy żyją na granicy wschodniej, przy terenach białoruskich, no bo tutaj państwo musi wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo własnych obywateli, aczkolwiek te kwestie środowiskowe, jeśli chodzi o różnego rodzaju infrastrukturę, są tam zrealizowane. Kolejna sprawa to był ślad ekologiczny, pan Krzysztof tak to nazwał, ale wydaje mi się, że miał na myśli ślad środowiskowy, a dzisiaj w nomenklaturze trwałości produktu, wytworzenia produktu, czy to będzie samochód, czy to będzie butelka z tworzywa sztucznego, butelka plastikowa, czy to będzie telefon, czy tablet, czy nawet notes, to musimy mówić o śladzie środowiskowym i o śladzie węglowym. Ten ślad węglowy dotyczy, ile było potrzeba emisji gazów cieplarnianych, a tutaj zawsze wszystko przeliczamy na dwutlenek węgla, ile było potrzeba do wytworzenia na przykład jednej butelki, czy jakichś innych dóbr, czy powiedzmy worka cementu, czy tony stali, czy bardziej złożonych komponentów, ile było potrzeba emisji gazów cieplarnianych. Tak? No, takim samym śladem węglowym jest na przykład obciążana instalacja do produkcji energii odnawialnej, jaką jest turbina wiatrowa. Bo zanim ta turbina wiatrowa zacznie produkować nam energię, która jest uznana za energię odnawialną, czyli z wiatru, to proszę pamiętać, że na fundament, na wytworzenie kolumny, na turbinę, na te pióra, czyli łopaty, potrzeba też określonej ilości energii, która jest niezbędna do wytworzenia tej całej instalacji energetycznej. I tutaj mówimy o śladzie węglowym, natomiast ślad środowiskowy to jest już bardzo szerokie pojęcie, które dotyczy całego spektrum, nie tylko związanego z gazami cieplarnianymi, ale z całego spektrum, nazwałbym to, obciążenia środowiskowego. Aczkolwiek dzisiaj modniejszym jest i częściej stosowanym ten ślad węglowy, on często też się pojawia w przypadku kwestii żywieniowych. Możemy już dzisiaj na opakowaniach to spotkać i możemy zaobserwować tego typu oznaczenie. To jest też pewna moda, ona jest charakterystyczna dla tych społeczeństw, które są bogate, albo bardzo bogate, albo się bogacą. Ja nie kwestionuję tego pomysłu, ale jednocześnie obserwując różnego rodzaju gospodarki w różnych krajach przy okazji na przykład bytności na szczytach klimatycznych, konferencji stron konwencji klimatycznej ONZ, no można było różnego rodzaju poglądy wymienić i miejmy świadomość, że kraje, które są na dorobku, kraje, które są dopiero w pewnej fazie wzrostu, no Polska też jest takim krajem, zupełnie inaczej postrzegają kwestie środowiskowe, klimatyczne niż te zasobne kraje bogatej północy, no do których my się pniemy, ale jeszcze nam troszkę brakuje.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Za Toruń.
Witamy.
Bardzo serdecznie witam ojca i pozdrawiam gościa. No i nasuwa się taka refleksja. Powiedziałabym, zresztą nie tylko z tej dzisiejszej audycji, ale generalnie no już tak od jakiegoś czasu dosyć smutna. Taka jakby Polska nagle znalazła się w jakimś eurołagrze, w którym niewiele ma do powiedzenia, bo nawet ze słów dzisiejszego gościa powiedziałabym, no można wysnuć taką konkluzję, że cokolwiek by nie było, niby traktaty to ten taka podstawa, ten aksjomat, te pryncypia, na których podstawie miały być kolejne tam umowy, jakieś decyzje zapadać i tak dalej. Ale okazało się, że można te traktaty łamać. One tak naprawdę nic nie znaczą, bo można w każdej chwili Polskę albo przymusić, zresztą to dzisiaj gość powiedział również, że albo straszono nas sądem, a jeżeli zgadzaliśmy się, że tak powiem, no poddać sugestiom Brukseli, no to robili co chcieli, nawet łamiąc traktaty. No więc powiedziałabym, że sytuacja jest patowa, tak jakbyśmy naprawdę no byli, nie wiem, jakimś wasalem Brukseli, bo okazuje się, że jesteśmy państwem teoretycznym. Naprawdę nie mamy na nic wpływu, bo nawet to, co było nam zagwarantowane, jest odbierane albo przez dyrektywy, albo jakimiś tylnymi drzwiami, albo propozycjami takie, na które nie będziemy mieli wpływu, albo będzie się nas straszyło znowu sądem. No powiedziałabym, że tylko podsumować, jesteśmy w eurołagrze. To tyle, jeśli chodzi o ten temat. Ale powiedziałabym, że tutaj to dotyczy nas wszystkich, bo decyzje naszego państwa rządzących mają, że tak powiem, dwie konsekwencje, może tak. Pierwsza to jest taka, że pozwalamy działać w ten sposób, bo jest to skuteczne, dlatego wciąż się na nas ze strony Brukseli próbuje w ten sposób działać, bo jest to skuteczne. Ale z drugiej strony, i to tak obserwuję również wokół siebie, rośnie frustracja w społeczeństwie. I to z powodu tego, jak my jesteśmy traktowani, bo no ja już kiedyś padło na tej antenie, że jeżeli to ma być polityka twardej ręki wobec Unii, no to boję się, jak będzie, jeżeli my będziemy na stopie przyjacielskiej negocjować cokolwiek. I ze słów naszego gościa również wynika to, że tak naprawdę traktat nigdy nie był podstawą funkcjonowania takiego równorzędnego traktowania i przypuszczam, że te zmiany też nie będą szły w tym kierunku, bo traktaty można łamać. To po pierwsze. Po drugie, tak naprawdę, i myślę, że wszyscy zdrowomyślący rozumieją to, że tak naprawdę ta ochrona środowiska w wydaniu europejskim to jest zwykłe oszustwo. Zwykłe oszustwo, ponieważ i tu badania były, no różne podają wyniki. Europa jest odpowiedzialna za produkcję od 8 do 12% CO2. Więc zero emisyjność, że tak powiem, nie wpłynie na klimat ogólnie. Tym bardziej, że sama Europa jednocześnie wykonuje takie fałszywe ruchy, ale takie bardzo skoncentrowane na zysku, czyli albo zakłady przenosiła i przenosi i przenosić będzie na wschód, tudzież do Stanów Zjednoczonych, albo otwiera na przykład rynki, jeżeli chodzi o rolnictwo, na Amerykę Południową, czyli tak naprawdę ta zeroemisyjność po prostu będzie tylko nad jednym obszarem, ale to nie znaczy, że będzie miała wpływ na jakikolwiek sposób wpływ na klimat cały, całościowo. To tylko nastąpi przesunięcie dookoła kuli ziemskiej. Te wszystkie zakłady zostaną wyprowadzone poza Europę, a hodowla zwiększy się w innym miejscu na świecie. To po drugie. Po trzecie również chciałabym tylko spytać, dlaczego, kto decydował, dlaczego z tych wszystkich obostrzeń są wyłączone luksusowe samochody, prywatne odrzutowce? No, przykro mi bardzo, ale ani szczyt w Glasgow, ani Davos, ani w Idaho, gdzie się spotkali wielcy tego świata, pokazywane były nie rejsowe, tylko prywatne odrzutowce. Już nie mówię o tym, jaki ślad węglowy zostawiają. Gość wspominał również o tych wiatrakach, o tym śladzie węglowym. Tak, oczywiście, zostawiają ślad węglowy i wielu specjalistów mówi, że nie są w stanie zrekompensować całym swoim okresem działania tego śladu węglowego. Już nie wspomnę o skrzydłach, które są praktycznie nie do zutylizowania, czyli mają wpływ na środowisko. To po kolejne. Po drugie, czy ktoś zadał sobie pytanie, jaki ślad węglowy zostawią te wszystkie laboratoria produkujące tą sztuczną żywność, te substytuty wołowiny i tak dalej, bo nikt się jakby tym nie zajmuje i nikt nie nagłaśnia sprawy tego, jak wygląda sytuacja ochrony środowiska, nie wiem, ochrony środowiska nawet, ale w ogóle warunków ekologicznych przy wydobywaniu, przy na przykład rud kobaltu, gdzie pracuje tam 40 tysięcy dzieci za $1.5 dziennie, przy wydobywaniu litu, przy wydobywaniu rud uranu na przykład. W ogóle nikt jakby się tym nie zajmował. A powiedziałabym, te wszystkie nasze działania pozorowane nawet, no przykro mi bardzo, ale pozorowane, bo Kraków, działania w Krakowie, wymiany pieców w całym mieście, później badało to stowarzyszenie, wyniki są dostępne. Parametry powietrza się w ogóle nie zmieniły. Więc, że tak powiem, no tylko wydaliśmy pieniądze i to niczemu nie służyło. To po kolejne. Po drugie chciałam powiedzieć tak.
Może dajmy sposobność, dobrze, aby się pan minister mógł odnieść do tych wszystkich kwestii, które pani podjęła w swojej wypowiedzi, aby też inni radiosłuchacze mieli sposobność zabrania głosu. Panie ministrze, prosimy.
Tak, dziękuję za ten głos, bardzo ciekawy. Ja tutaj po tym, co powiedziała pani Elżbieta, przysłuchiwałem się z uwagą i to są bardzo ciekawe spostrzeżenia. Ale tak po kolei. Szanowna pani, w Europie obecnie trwa wielka debata na temat zmiany traktatów. Traktatu, który wejdzie może za 5, może za 3, może za 4, może za 10, może nawet za 15 lat, to jak gdyby już nie ma znaczenia. Ale na pierwszy rzut oka, na bazie tego, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, miejmy świadomość, że ta reforma traktatu, w mojej opinii, będzie szła w kierunku głębszej integracji, mocniejszej federalizacji i zwiększonej centralizacji, szczególnie aparatu unijnego. Taka, to jest moja ocena. Ja troszeczkę, wydaje mi się, znam się na tych kwestiach związanych z Unią Europejską. Ja wielokrotnie jeździłem do Brukseli i chyba rozumiem niektóre procesy, które tam się odbywają. Także miejmy świadomość, że cała wielka debata już w Europie trwa, związana ze zmianą traktatów, które później będą wpływać na to, co będzie się działo w Polsce. Idąc dalej, ma pani rację z tym, że dzisiaj, pomijając traktaty, mamy taką oto okoliczność, że następuje zmiana traktatów bez zmiany traktatów. Bo jeśli spojrzymy na przepisy środowiskowe, mówiące o tym, w jakim sposób Polacy mają chronić swoją przyrodę, którą mają zachowaną w efekcie skali w bardzo świetnej kondycji. Jeśli nas się zaprowadza monitoring, który też będzie oczywiście kosztował, związany ze sprawami przyrodniczymi. Jeśli chce się leśnictwo, mówię na bazie obecnego traktatu lizbońskiego, tak zmienić i przeprofilować, aby sektor pozatraktatowy, forestry, czyli leśnictwo, był na niego wpływ poprzez kwestie środowiska i ochrony przyrody, no to tak jak powiedziałem, mamy zmianę traktatu bez zmiany traktatu i to się dzieje. To jest proces obserwowalny już od dłuższego czasu. Podobna sytuacja jest w energetyce i w bezpieczeństwie energetycznym, ponieważ my dzisiaj nie możemy korzystać z własnych zasobów surowcowych, chociaż traktat obecny nam to przewiduje, czyli traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi bardzo wyraźnie o tym, że każde państwo członkowskie ma prawo swobody wyboru swoich źródeł energii, surowców i swobody kształtowania swojego koszyka energetycznego. Natomiast poprzez zapisy związane z polityką klimatyczną, i to są zapisy niższego rzędu, czyli dyrektywy, na przykład o handlu uprawnieniami do emisji, rozporządzenia, czyli to, o którym dzisiaj mówiliśmy w audycji o odmetanowieniu kopalń, czy kwestie tych samochodów, to jeszcze za chwilę powiem na ten temat, to znowu dochodzi do sytuacji zmiany traktatu bez zmiany traktatu. No przykro mi to niestety mówić, ale obserwacja praktyczna tej sytuacji jest taka, że niestety tak to wygląda. I to jest tak, że trzeba z niektórymi sprawami po prostu, trzeba niektóre sprawy kierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bądź do sądu w Luksemburgu. I to jest rzecz niezbędna. Poza tym niektórych kwestii, w mojej opinii, nie można odpuszczać. To, co mówię, to pewnie jest niepopularne i pewnie mi punktów nie przyniesie, jeśli chodzi o sferę życia publicznego czy politycznego, no ale szanowni państwo, po prostu jest coś takiego, co się nazywa Polska, jest coś takiego, co ojczyzna, i tutaj trzeba także w tych kategoriach i przede wszystkim o tym myśleć. Kontynuując i działać w tym zakresie, kontynuując luksusowe samochody. Tak, na tą chwilę dzisiaj niektóre państwa, tutaj mówię o Włochach, i niektóre firmy doprowadziły do tego, że jeśli chodzi o rejestrację tych nowych aut, których będzie zakaz po roku 2035 w ramach pakietu Fit for 55 o rejestracji samochodów spalinowych, to nastąpiło wyłączenie. Tak powiem ogólnie, że no tak, wynegocjowano, że te niektóre samochody luksusowe będą wyłączone z tego obowiązku zakazu rejestracji po 2035 roku. To, co pani wspomniała, jeśli chodzi o żywność, to niestety dzisiaj moim zdaniem stoimy w przededniu syntetycznej wołowiny, która będzie dostępna na półkach sklepowych, i tego typu firmy funkcjonują, one się pokazują i taka żywność pewnie będzie sprzedawana w obiegu handlowym, i dochodzimy do kwestii śladu węglowego, bo ten ślad węglowy jest takim mocnym i ciekawym instrumentem, ale on wielokrotnie na przykład może się sprowadzać tylko do tego, czy dane mleko, na przykład w kartonie albo w butelce, było wytworzone, no bo trzeba je zapasteryzować, przetworzyć, odwilować tłuszcz i tak dalej, że jaka energia była zużyta na produkcję, powiedzmy, tego litra mleka czy kostki masła, tak? To w tym sensie, natomiast nie patrzy się na inne kwestie, bo czasami ten ślad środowiskowy, przepraszam, ślad węglowy jest tylko no, pewną dobrowolnością, ale czasami ta dobrowolność, szczególnie w tym zakresie środowiskowym, ona później staje się obowiązującym prawem.
Na zegarach 22:46 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Nasz temat: klimat, lasy i energetyka, zmiany traktatowe. A naszym gościem jest pan minister Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Bardzo proszę, halo.
Nie być pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Edward Schelma.
Witam, panie Edwardzie.
Ja pozwolę sobie włączyć się właśnie do tych rozmów. No z tego tytułu, że kończyłem w 70 roku studia rolnicze i uczono mnie meteorologii. Docent Mitosek uczył mnie właśnie meteorologii. Ja podchodziłem poważnie do każdego zeszłego przedmiotu i on mówił tak: klimat na Ziemi zależy od Słońca. Słońce daje energię słoneczną. Tam na Słońcu są wybuchy jądrowe, które energię przekazują w świat. Między innymi energia dociera do Ziemi i ile tej energii dotrze, takie są efekty klimatyczne. Energia ta dociera prawie każdego dnia inaczej, bo inny jest kąt badania promieni słonecznych. Są różne czynniki, które zmieniają i takie mamy efekty. Otóż pytaliśmy go, czy na Ziemi klimat się zmienia. Powiedział tak. Wtedy w tym czasie nauka dysponowała 140-latowym, że tak powiem, okresem zapisywania zjawisk pogodowych. Dzisiaj już mamy 200 lat w Europie, 200 lat zapisywania tych rzeczy. I mówi tak, nie ma dowodów na to, że się cokolwiek zmieniło w zakresie klimatu w ciągu ostatnich 140 lat. To mówił w 60-tych latach. Natomiast mówienie o tym, że są jakieś tam gazy cieplarniane, być może są, ale czy dwutlenek węgla należy do nich, to ja mam wielkie wątpliwości, dlatego że dwutlenku węgla mamy w powietrzu 0,03%. My żyjemy w atmosferze azotu, to jest 78%. To jest azot, 18% to tlen, a reszta to są dodatkowe historie gazowe, między innymi właśnie dwutlenek węgla. Jak może taki malutki, że tak powiem, skład gazu nieszkodliwego dla życia i zdrowia cokolwiek zmieniać? Ale zostawmy to na boku na razie. W każdym razie, jeżeli traktuje się dwutlenek węgla w takiej małej ilości, jaka jest w atmosferze ziemskiej, jako gaz cieplarniany i który tam ma jakiś wpływ na ocieplenie klimatu, no to jest po prostu największe oszustwo XXI wieku, bo to jest nieprawda. To jest moje zdanie oczywiście. Podatek czy kara od produkcji emisji tego dwutlenku węgla to jest po prostu niestety bardzo niesprawiedliwa opłata, która obciąża konsumentów na Ziemi, a właściwie to tylko w Europie, bo ani Ameryka Północna, ani Południowa, ani Azja, ani Afryka, ani Australia się tym nie zajmują, bo traktują to, że to jest niepoważny program. Program wymyślony przez inteligentnych oczywiście bardzo ludzi, bo nieinteligentny niczego nie wymyśli. No więc niestety takie mamy efekty i ja uważam, że po pierwsze powinno się zrobić wszystko, żeby nie płacić podatku dwutlenku węgla, bo to jest podatek niesprawiedliwy, bez żadnego uzasadnienia. I to między innymi właśnie to jest ten podatek. Przecież to jest efekt tego, to się odbije na gospodarce Europy. i tylko Europa będzie cierpiała. Dlaczego akurat Europa ma robić za wszystkich, za cały świat? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie, panie Edwardzie, pozdrawiamy, panie ministrze.
Tak, odpowiadając może od końca panu Edwardowi, no to wchodząc do Unii w roku 2004, bo Polska weszła do Unii Europejskiej, a w zasadzie do Wspólnoty Europejskiej w 2004 roku w maju, my byliśmy zobowiązani do tego, aby dyrektywę o handlu uprawnieniami do emisji z roku 2003 wdrożyć do polskiego porządku prawnego. I to był element związany z negocjacjami przedakcesyjnymi, które to negocjacje były przecież prowadzone wiele lat wcześniej i później poprzez ustawę o handlu uprawnieniami do emisji te zapisy tej dyrektywy, one zostały implementowane i ta dyrektywa po wielu zmianach na przestrzeni, no można powiedzieć już niedługo 20 lat, albo nawet 20 lat, bo jest z 2003 roku, ona funkcjonuje, tak? I ona się cały czas realizuje nawet w coraz bardziej ambitny i złożony sposób. Co do inwestycji w krajach Dalekiego Wschodu, czy może australijskich, to dzisiaj jest tak i sami tego doświadczyliśmy, że ten kraj, taki jak Australia, jest znacznym eksporterem węgla kamiennego, można powiedzieć na cały świat, no bo przecież z racji tego kryzysu energetycznego w zimę tego roku też węgiel australijski do Polski przypływał. I są kraje, które po prostu no, cały czas realizują swój biznes związany z tym, że następuje eksploatacja i wydobycie węglowodorów, czy to węgla kamiennego, czy no, brunatnego to może mniej, ale ropy naftowej, gazu i ten sektor gospodarczy on się cały czas rozwija i cały czas przynosi dochody. Natomiast z tego tytułu, że ktoś eksportuje węgiel do krajów bliskiego, Dalekiego Wschodu czy do Europy, no to w sposób naturalny przecież później emisja z tego tytułu powstaje.
Prosimy bardzo, halo. Halo.
Halo.
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Agnieszka. Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego oraz pana ministra. Ja może przedstawię taką swoją refleksję, ponieważ przed kilkoma dniami słuchałam audycji z udziałem pana ministra Ardanowskiego. Dzisiaj słucham doradcy również pana prezydenta. Dzisiaj słucham audycji z udziałem drugiego doradcy pana prezydenta. I nasuwa mi się taka smutna jedna konstatacja, bo mam wrażenie, że my, może nie my, ale politycy właściwie godzą się z tym wszystkim, co nam narzuca Unia. Tak jakby już odpuścili, powiem kolokwialnie, i oznajmiają nam tylko, że tak będzie, tak musi być, bo tak Unia postanowiła, bo to jest nieuchronne. W związku z tym mam pytanie, panowie politycy, dokąd wy prowadzicie Polskę i Polaków? Jeżeli wy nic nie możecie, z góry przewidujecie, co będzie i na to się godzicie, panowie, no co, do czego wy nas prowadzicie? Ludzie rzeczywiście, tak jak powiedziała moja przedmówczyni, chyba z Krakowa, ludzie są sfrustrowani i zastanawiam się, czy nie powinno się jednak jasno przedstawić Polakom, jaka nas czeka przyszłość, jaka jest perspektywa naszego udziału w Unii, co czeka nas, nasze dzieci, nasze wnuki i być może ogłosić referendum, co Polska na to. Czy my będziemy zmuszeni do tego, żeby przestać jeść mięso? Czy my będziemy zmuszeni do tego, żeby 8 zestawów ubrań maksymalnie kupić rocznie? czy my będziemy zmuszeni do tego, że nie, musimy mieć samochody elektryczne bądź żadne. To wszystko powinno być teraz zawczasu nam przedstawione i po prostu zwyczajnie zaproponowane referendum. Myślę, że nawet ci tak bardzo ci postępowi Polacy również mają już tego dosyć, że jednak widzą, przecierają oczy ze zdumienia, że wchodziliśmy do innej organizacji, a w tej chwili jesteśmy zupełnie innej. I wydaje mi się, że trzeba podjąć jakieś poważne decyzje, zapytać po prostu społeczeństwo, ponieważ za chwilę może być za późno. My będziemy po prostu biedakami, nas się pozbawi w ogóle wszelkich praw, bo już to widać. Ojciec zresztą prowadzący wspomniał na samym początku, że jest to ograniczenie pewnych swobód obywatelskich. I dokąd będziemy w tym tkwili i do czego państwo politycy nas prowadzicie? No bo takie utyskiwanie na własnym podwórku do własnych wyborców, no to jest jedna rzecz, ale brak skuteczności w rozmowach z Unią to jest inna kwestia. Widać ogromną niemoc klasy politycznej i po prostu Polacy zaczynają mieć tego dość. Mówi się o tym, że rolnicy już zaczynają rezygnować z dopłat. Nagle kilka dni temu okazało się, że nawet kury trzeba rejestrować. Więc proszę Państwa, odwagi i jednak my jako społeczeństwo, jako wasi wyborcy oczekujemy odważnych decyzji i powiedzenia obywatelom, co ich czeka i to w bardzo krótkiej perspektywie. No tyle mam do powiedzenia. Bardzo mi się podoba głos pani z Krakowa, która no uważam, że odważnie powiedziała, o co chodzi. Albo jesteśmy poważnym państwem i robimy wszystko dla dobra swoich obywateli, albo po prostu no nie okłamujemy i nie mówimy, że tak musi być, to jest przesądzone, nie możemy prawa weta zastosować, więc co możemy? Co możemy? Wydaje mi się, że trzeba się zastanowić wreszcie, czy my mamy tkwić w Unii, czy to jest nasza jedyna perspektywa jako naszego kraju i czy nasi przodkowie o taką perspektywę dla swojej ojczyzny walczyli. Wydaje się, że nie i no apeluję o odważne decyzje. Przede wszystkim uważam, że powinno być referendum. Powinno się społeczeństwu powiedzieć jasno, jak rysuje się najbliższa przyszłość Polski i Polaków i co naród na to. Tego bym oczekiwała od klasy politycznej. I to wszystko, co chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy pani Agnieszko. Pozdrawiamy. Panie ministrze.
Odpowiadając pani albo komentując tę wypowiedź, to ja powiem w ten sposób, tak, ma pani rację, jest kwestia, ja się tego nie boję powiedzieć, trzeba używać weta na poziomie Rady Europejskiej i blokować pewne rzeczy. I trzeba chodzić i składać wnioski do sądu w Luksemburgu i do Trybunału Sprawiedliwości w Unii Europejskiej, jeśli polskie interesy są zagrożone. To się zgadza. Ja tutaj reprezentuję bardzo podobny pogląd, który wielokrotnie przedstawia pan Jacek Sariusz-Wolski, europoseł, który no, moim zdaniem bardzo dobrze zna uwarunkowania Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i to jest osoba naprawdę dobrze zorientowana, gruntownie wykształcona i z wielkim i poważnym doświadczeniem. I tutaj tego typu podejście, które jest proponowane przez pana europosła Jacka Sariusza-Wolskiego, powinno też być stosowane, tym bardziej, że pan Jacek Sariusz-Wolski też był kiedyś szefem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i od środka zna te pewne procesy. Dlatego tutaj ja jestem za tym, aby absolutnie walczyć o swoje prawo, o swoje miejsce i swoją podmiotowość w Unii Europejskiej, a nie bez przerwy być na jakimś odcinku, za przeproszeniem, wykolegowanym. Pani też ma rację, pani Agnieszko, że wchodziliśmy do innej Unii Europejskiej, bo my wchodząc do Unii Europejskiej mieliśmy traktat nicejski. Weszliśmy do Unii w roku 2004 formalnie, tak mówię już od strony praktycznej, że to się wówczas odbyło, ale później już w roku 2009 mieliśmy traktat lizboński, czyli proszę zauważyć, jaki krótki okres był w momencie, kiedy weszliśmy do Unii w 2004, później wejście traktatu lizbońskiego w roku 2009, gdzie też był podpisany dobry protokół, tak zwany brytyjski, wyłączenia Polski z obowiązywania na przykład karty praw podstawowych i tak dalej, kilku innych elementów, co dzisiaj próbuje nam się narzucać. I dzisiaj mamy rok 2023 i mamy kwestię reformy traktatów. Ja świadomie właśnie podkreślam to, i mówię o tym, że w Polsce powinna odbyć się bardzo poważna, społeczna, szeroka, gruntowna i głęboka debata na temat traktatu. To jest ogromnie ważna rzecz. I tak bym w tym momencie tą kwestię skomentował.
Prosimy bardzo, halo.
Dobry wieczór, mam na imię Paweł. Na początku chciałbym zaznaczyć, i to jest dosyć bardzo istotne, niech będzie pochwalony Pan Panów i Król Królów, i należałoby intronizować Jezusa Chrystusa na Króla Polski. To jest pierwsza zasadnicza sprawa. Druga sprawa jest taka, że będę troszeczkę kontrowersyjny i nie będę za bardzo tutaj owijał w bawełnę. Plany, które zostały przeprowadzone, zacznijmy może od klubu rzymskiego z 1974 roku, o globalnej, że tak powiem, globalnym więzieniu i globalnym zaciśnięciu między państwami, że tak powiem, przyjaźni dotyczącej naszej wolności, naszej w ogóle egzystencji. To wszystko teraz dzieje się na naszych oczach i zaczynając od tak zwanego Sirusa, cały czas ten proces miał jakby taki początek. I teraz po prostu powolutku, bardzo powoli jesteśmy gotowani w wodzie, tak zwanej letniej wodzie, jak żaba. Cały czas wprowadzają różne dziwne ustawy, którzy normalni ludzie, którzy normalnie pracują, mają rodziny, nie rozumieją, są tak zagmatwane, tak jak ta cała Unia Europejska i politycy, są tak zakłamani i na pewno nie służą naszemu Panu Bogu Chrystusowi, tylko służą temu upadłemu. I na tym polega cała rozgrywka na świecie. I musicie o tym pamiętać, politycy, bo naprawdę ludzie zaczynają gardzić wami, bo wy myślicie, że my jesteśmy głupim narodem. Polacy są prostym narodem, mają Boga w sercu, chcemy żyć godnie, uczciwie i aby nikt nas nie obrażał. Jeżeli Unia Europejska zaprosiła nas do tego traktatu tak zwanego, bo my co nigdy nie byliśmy w Europie, co to w ogóle za wypowiedzi są niezrozumiałe. My zawsze byliśmy w Europie. Proszę sobie sięgnąć do historii, jakim byliśmy potężnym państwem, tak? Nigdy nie napadaliśmy, nie mordowaliśmy, tak jak inne kraje Zachodu mordują. Ameryka, Francja, Wielka Brytania. No niestety, teraz w tym przypadku, gdzie się stało, co się stało, spadł samolot, zginęli ludzie. Do dzisiaj tego nie wyjaśniono, co się stało i tak jest za każdym razem z naszymi politykami, bo oni są po prostu zastraszeni. Albo będą podpisywali te traktaty i na to się zgadzali, albo po prostu będą ginęli. I tylko tyle chciałem powiedzieć. Wszystkiego dobrego życzę i z Panem Bogiem. A politycy zapłacą prędzej czy później za to, że poszli na układ z diabłem. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Pozdrawiamy.
Tak. Więc no, to był dosyć emocjonujący głos w naszej dyskusji wieczornej. Ja myślę, że po prostu no, każdy ma swoją odpowiedzialność na tym stanowisku, w tym miejscu i w tych okolicznościach życia, na którym Pan Bóg go postawił i każdy musi swoją odpowiedzialność, a także pracę wykonywać w sposób jak najbardziej solidny i zaangażowany. To jest może takie pewne odniesienie do tego, co mówił święty José María Escrivá, założyciel Opus Dei, ale tak ja przynajmniej osobiście na to patrzę, tak samo odnosząc to do kwestii świętego Ignacego Loyoli, jakże święty Ignacy Loyola mówił w ten sposób, że pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie i módl się tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga. Więc tak w swoim zawodzie trzeba do tego podchodzić. Natomiast do tego początkowego wątku, o którym pan Paweł wspominał, co do intronizacji Chrystusa Króla, to ja myślę, że pewnym odniesieniem, oczywiście to też wzbudza pewne dyskusje, ale pewnym odniesieniem dosyć ważnym, które miało miejsce w Polsce w roku 2016 w listopadzie, była jednak msza święta z okazji jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Więc oczywiście to, co powiedziałem, na pewno w niektórych środowiskach wzbudzi pewną dyskusję, tak bym to ujął, ale to też ten gest z roku 2016 uważam, że był bardzo ważny i w tej uroczystości wówczas też uczestniczył pan prezydent Andrzej Duda.
Bardzo proszę, halo.
Chciałam do audycji.
Jesteśmy na antenie, proszę bardzo. Prosimy o wyciszenie radioodbiornika. Halo. Halo, halo.
Maria Matka Jego.
Teraz i zawsze.
Halo. Ja chciałam...
Prosimy o wyciszenie radioodbiornika. Nic z tego nie będzie, jeśli nie będzie on wyciszony. Halo.
Halo.
Tak, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja jestem już na linii?
Tak, jesteśmy.
Mówi Teresa z Niemiec. Ja przysłuchuję się tej audycji i widzę, że pan minister tak z takim stoickim spokojem odpowiada na te pytania, które ludzie zadają. I według pana ministra to jest wszystko normalne, że myśmy weszli do tej Unii i żeśmy się zgodzili na pewne rzeczy. Ale Unia się zmieniła i jeżeli pan minister, na przykład, czy jakakolwiek osoba, wychodzi za mąż czy się żeni i potem się, a potem ta współtowarzysz źle się zachowuje, maltretuje swoją żonę czy męża, to będzie dalej trwał w tym, czy jest jakieś wyjście z tego. I ponieważ Unia Europejska nas po prostu znęca się nad Polską, bo to inaczej nie można nazwać, to dlaczego my tam krwimy? Dlaczego nie można zrobić referendum, żeby Unia Europejska, żeby Polska wyszła z tej Unii? Anglia wyszła i jakoś sobie dobrze radzi. A Polska znosi to wszystko, jest bita przez Unię Europejską, poniewierana i tkwi w tym po uszy. A pan minister sobie ze stoickim spokojem odpowiada, tak jakby to wszystko było normalne. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Teresą. Pozdrawiamy.
Odpowiadając pani Teresie, tak, proszę panią, Unia Europejska się zmieniła, natomiast to, że ja spokojnie mówię na antenie Radia Maryja, to po pierwsze dziękuję o tym, że na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam, telewizyjnie można te kwestie powiedzieć. To wcale nie znaczy, że wie pani, jeżeli ktoś będzie emocjonalnie krzyczał albo unosił głos, że z tego tytułu coś bardziej korzystnego się pojawi. Ja po prostu w trybie takim informacyjnym, trochę redakcyjnym, wręcz nawet urzędniczym i dziennikarskim informuję o pewnych sprawach, w których widzę poważne zagrożenia co do funkcjonowania i przyszłości Polski, tak? Więc mi na tym po prostu zależy. Natomiast nie wiem, czego pani oczekuje, żebym po prostu bardziej emocjonująco wyrażał swoje przekonania. Nie, no chyba o to nie chodzi. No może taki po prostu mam styl i możliwość wypowiedzi w takim informacyjnym trybie.
Radio Maryja, 9 minut po 23. Trwa czas rozmów niedokończonych. Klimat, lasy i energetyka, zmiany traktatowe. A naszym gościem jest pan minister Paweł Sałek. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ludwik
Rzeszowskiego.
Witam, panie Ludwiku.
Ja się przysłuchuję i po prostu to takie pokłady kłamstwa w tej całej Unii Europejskiej, tej naszej rzeczywistości, że to jest jedyny sposób prawdy szukać w Piśmie Świętym. Jest takie w Księdze Daniela cztery bestie. I właśnie cztery bestie chodzi o, dokładnie o panterę. Pantera to jest masoneria i chodzi o to, że dokładnie to są Niemcy i to jest główne centrum dzisiaj dowodzenia światem. Jest rzeczą niemożliwą, że Polska, która jest narodem wybranym, była w tym całej organizacji, co jest cztery bestie, cztery piramidy masońskie rządzą. I to całe kłamstwo z tego wynika. A gdyby ktoś chciał coś skorzystać na klimacie, takie na dzień powszedni dla nas, bo klimat nie jest uzależniony od tej przestrzeni górnej powietrza, tylko zależy od wód oceanów. Jeżeli prądy powietrzne są nagrzane, jeżeli prądy morskie są nagrzane, to z tego powstają tornada i wtedy się to tworzy. Powiem taką rzecz dla szarego człowieka z Polski, który obserwuje troszkę klimat. Jeżeli w Amerykę uderzy tornado, to niech się spodziewa przez miesiąc pięknej pogody w Polsce. I taka będzie najlepsza korzyść. I te wszystkie takie posunę tylko takie rzeczy, czy te elektrownie francuskie, które tak wpychają te atomowe, czy chłodzenie tych elektrowni nie wywołuje podniesienia temperatury wody, bo woda jest, wody oceaniczne to jest powód, przyczyna klimat tworzy po prostu. Bo jeżeli przejdzie tornado, ocean nie paruje i mamy piękną, słoneczną pogodę. To jest tak, jakby odkurzacz przejechał po oceanie i to jest główna przyczyna wody, temperatura wody. Dlaczego nic się nie mówi o wycinaniu lasów brazylijskich? Tyle swego czasu było tyle mówione tych lasów deszczowych. To jest największa rzeka świata i ona decyduje o klimacie Europy, tak samo już tam Afryki, czy od tego kłamstwa musimy wejść i Polska jedyną rzeczą musi wyjść z tej Unii, tej...
Panie Ludwiku, serdecznie.
Berlińskiego.
Dziękujemy, panie Ludwiku. Pozdrawiamy serdecznie pana, również wszelkich łask. Zanim odpowiedź pana ministra, kolejny telefon. Halo, prosimy. Halo, halo.
Halo, do audycji można?
Jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, mówi Maria z Warszawy. Ja chciałabym zauważyć, że jeśli chodzi o ocieplenie klimatu i o na przykład zakaz palenia węglem w związku z emisją CO2, to moje spostrzeżenie jest następujące, że te wszystkie zakazy dotyczą w bardzo dużej mierze naszego kraju, ponieważ południe Europy ma klimat ciepły. Północ Europy, która jest w klimacie chłodniejszym, na przykład Norwegia czy Islandia, no to mają swoje źródła energii. Islandia ma odnawialne źródła, Norwegia ma swoją ropę i gaz. Z kolei inne kraje, które mają chłodny klimat, tak jak na przykład Rosja, jest niezależna od wszystkich i rządzi się swoimi surowcami i swoimi prawami według swojego uznania. Także Francja ma atom, Hiszpania ma ciepło, Grecja też, Afryka, Ameryka Południowa i Północna to ich nie dotyczy. Także na dobrą sprawę te wszystkie restrykcje bardzo mocno dotykają nasz kraj. I chciałam zauważyć, że być może jest to jakiś sposób na wpływanie na to, żeby w naszym kraju było czy lepiej, czy gorzej, a może trudniej. I te restrykcje, to wszystko dotyka nas, jeśli chodzi o kraje europejskie, myślę, że dotyka nas w największym stopniu. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o ocieplenie klimatu, to chciałabym zauważyć, że studenci geologii czy geografii, być może też innych dziedzin wiedzy, wiedzą, tak się na tych wydziałach wykłada, że po prostu klimat w ciągu całych dziejów Ziemi zmieniał się. W różnych erach, epokach, miliony lat temu, czy nawet tysiące, klimat zmieniał się. Raz się ochładzał, raz ocieplał i nie można za to obwinić na pewno ani dinozaurów, ani ludzi, ponieważ ich wtedy w ogóle nie było na planecie i nie było też samochodów, ani przemysłu, ani domów, w których się pali w piecu. Więc to jest taka konkluzja, że ten klimat zmieniał się niezależnie od obecności człowieka na Ziemi, bo wiemy, że kontynenty się przesuwały, zmieniały się bieguny magnetyczne, I to wszystko miało jakiś wpływ na to, jaki jest w danym miejscu na ziemi klimat. Przecież wiemy, że węgiel na Śląsku mamy, jest, tak się przynajmniej nauka to uznaje, że pochodzi z lasów karbońskich, czyli takich ogromnych, które dzisiaj rosną na równiku w dżungli brazylijskiej czy w Kongo. Więc musiał być tu klimat ciepły, skoro urosły aż tak ogromne drzewa. Więc, a chociażby ostatnie 10 tysięcy lat, czyli bardzo krótko, jesteśmy w stanie to ogarnąć własną myślą. Kiedy to na półkuli północnej były zlodowacenia, było ich 4 i raz ten lądolód się nasuwał, czyli klimat się ochładzał, następnie on się topił, czyli klimat się ocieplał i też nie było wtedy człowieka na tej ziemi, więc tak jakby no, ta teoria o tym, że ludzie są winni ociepleniu klimatu, przemysł, samochody, piece i tak dalej, no tutaj trochę, a nawet powiedziałabym mocno, kłóci się z nauką i ze zdrowym rozsądkiem. I tak myślę sobie, że to być może, no mogą być dwie odpowiedzi na to pytanie, dlaczego oskarżamy ludzi, wiedząc, że klimat się ocieplał i ochładzał, niezależnie od woli człowieka i od jego działalności na ziemi. Bo to tak, albo człowiek po prostu, czy no człowiek po prostu możni tego świata, decydenci różni, w swojej pysze sądzą, że wszystko na świecie zależy od człowieka, od nich, albo, i to może jest, może to jest też jakaś myśl prawdziwa, że jest to narzędzie wpływu na kraje, na decydowanie o ich losie, o ich rozwoju gospodarczym. I tak myślę sobie, że po prostu ostatni lądolód, który ustąpił 10 tysięcy lat temu, a takie okresy ocieplenia, ochładzania trwały po kilkaset tysięcy lat, powiedzmy tam 400 czy 500 tysięcy, więc jeśli 10 tysięcy lat temu roztopił się lądolód, który się wycofał w stronę bieguna północnego, pozostałością mamy Mazury, jeziora, zresztą jeszcze tam północna Skandynawia, Finlandia, więc w dalszym ciągu, ja z tego już nie mówię jako jakiś tam znawca specjalnie, ale na zdrowy chłopski rozum, logicznie myśląc, jest to tak jakby w dalszym ciągu konsekwentnie ocieplający się klimat. Mhm. I to chciałam właśnie zauważyć, dać tak do przemyślenia. A jeszcze pani Agnieszce chciałabym powiedzieć, że ona zadała pytanie, jeśli co to z nami dalej będzie, co nas czeka, jaki to będzie przyszłość, to oczywiście niech odszuka audycji z panem Grzegorzem Osińskim, która była w Radiu Maryja, o transhumanizmie. Zresztą jest książka wydana tego właśnie pana Osińskiego na ten temat. Także może pani sobie zanotować to nazwisko i odszukać na YouTubie, to się pani dokładnie dowie, o co chodzi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy pani Mario. Panie ministrze, prosimy.
Tak, no komentując tutaj wypowiedź pani Marii i też w pewien sposób pana Ludwika, to tutaj spostrzeżenie jest takie, które już było widoczne, ja to odniosę do początku lat roku 2000-2001, gdzie podczas zamknięcia, albo raczej zdawania prezydencji, funkcji prezydenta COP5, czyli konwencji klimatycznej numer 5, która odbywała się w Bonn, a później kolejne posiedzenie odbywało się w Hadze, to wówczas pan prezydent Jan Szyszko, ówczesny prezydent, który kończył swoje urzędowanie na funkcji przewodniczącego tej konwencji, powiedział w swoim przemówieniu, to było w Hadze w Holandii, że konwencja klimatyczna, ona nie jest konwencją środowiskową. To jest konwencja gospodarcza, która będzie decydować o tym, kto, w jaki sposób i gdzie na świecie, w danych rejonach świata będzie się rozwijał, jakie państwa będą na ścieżce wzrostu gospodarczego, a jakie państwa będą miały z tego tytułu kłopoty co do swojego rozwoju. I to był rok 2001. Więc tak to można podsumować, bo dzisiaj ten zakres polityki klimatycznej, polityki energetycznej, to trzeba sobie też uczciwie powiedzieć, to jest zakres też biznesowy. I to jest też pewna szansa także no, dla polskich firm, aby w tym obszarze, czy w tej sferze można było znaleźć jakąś niszę, żeby można się było rozwijać. Natomiast my jesteśmy krajem i na dorobku, i w sferze różnego rodzaju innowacji, który się dopiero rozwija, albo można powiedzieć nabiera pewnego rozpędu. I musimy gonić i Europę, i świat, jeśli chodzi o wzrost naszego PKB, wzrost zasobności Polaków, poziomu życia i tak dalej, co jest bardzo istotne. Natomiast tutaj te sfery ochrony środowiska, ochrony klimatu i sfery gospodarcze, one absolutnie się przenikają.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lublina, witam ojca i pana ministra. Odnośnie oceny tej Unii Europejskiej, no to zgadzam się z tymi negatywnymi ocenami, ale tutaj poza Unią mamy jeszcze problem, jeżeli chodzi o sprawy wewnętrzne, krajowe. Dwa tygodnie temu, około trzy tygodnie temu, często w mediach publicznych można było usłyszeć wypowiedzi pana prezydenta Dudy, pana Morawieckiego o bardzo dobrej kondycji polskiej gospodarki, że doganiamy już prawie Niemcy. To było w takich momentach, kiedy była jakaś taka konkretna informacja o pomocy Ukrainie, czy wojskowej, czy innej finansowej, żeby to jakoś wyglądało przyzwoicie, że nie zadłużamy się, że tego, a my się faktycznie zadłużamy i to grubo z tego tytułu. Takie były przekazy, wypowiedzi i to częste w tym okresie. Natomiast 9.02.23 była konferencja prasowa prezesa NBP pana Glapińskiego i powiedział między innymi, cytuję, bo to zapisałem, my jesteśmy nadal z punktu widzenia zamożności w tyle krajów europejskich. Nie na samym końcu, ale w tyle. To była wypowiedź, żeby to można było sprawdzić, od początku konferencji 1.05.55, godzinę 5 minut 55, to żeby nie całe nie przysłuchiwać, to w takim momencie. Także wiadomo, że gospodarka jest cieniutka u nas, przemysłu w ogóle nie ma. Tamto, co było, może nie przemysł w miarę jeszcze był przyzwoity i metalowy, i huty były, i firmy były, zakłady. Pracę można było taką fachową łatwo znaleźć. Nie było tyle wyjazdów za granicę. Zostało to zlikwidowane, wyprzedane. Dwie kadencje już prawie PiS-u mijają. Tematu się w ogóle nie porusza. Uważam, że należałoby do tego tematu podejść. Przy okazji, przed wyborami, moim zdaniem, należałoby, nie wiem, czy to w mediach publicznych, czy może w innych mediach, takich propolskich, przeanalizować te wszystkie przedsiębiorstwa, firmy, jakie były wyprzedane za tak zwaną cenę złomu, po prostu medialnie, no to będzie korzystnie, jeżeli chodzi o te sondaże poparcia, to by się przydało. Także taka jedna sprawa. A druga sprawa odnośnie, tu pan minister wspomniał na początku tej drugiej części o tym, że te opakowania takie plastikowe z tych artykułów chemicznych, tych złych artykułów chemicznych, no oddzielnie się tam później to przetwarza, nie razem z tymi plastikami na artykuły spożywcze, no bardzo dobrze, ale jeżeli chodzi o same produkty rolnicze, takie jak gryka, proso, z gryki mamy kaszę gryczaną, z prosa kaszę tą taką żółtą, czy rzepak, pryskamy dwa tygodnie wcześniej przed zbiorem, pryska się te zboża, ażeby szybko po prostu teraz uschły. Po prostu ich się po prostu niszczy. No, a to nie szkodzi? Bardzo szkodzi. Dlatego, panie ministrze, jeśli można by wrócić do tego, bo wszyscy jemy kaszę gryczaną, kaszę jaglaną, czy olej z tego rzepaku. No, a on jest 2 tygodnie przed zbiorem pryskany, żeby szybko wysechł, żeby te ziarna dały się łatwo wymucić na polu. No, kiedyś załóżmy tę kaszę, to proso czy grykę, no, rolnicy ścinali na polu, to schło na polu, a później jeszcze tam odleżało w stodole i później jakoś to się obrabiało do tego. A w tej chwili, no, każdy idzie na łatwiznę, no, od razu na polu, tak trzeba zrobić, żeby wyschło na polu, kombajn pójdzie, zetnie i wymuci i mamy gotowe, ale jakie sztuczne, jakie szkodliwe. Także taka propozycja, może wrócić do tego tematu, bo trujemy się. No, duże nakłady idą na służbę zdrowia, różne te nowoczesne choroby panują w dużym zakresie, no, a być może, że właśnie z tych powodów. Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Stanisławie, pozdrawiamy. Panie ministrze, prosimy o odniesienie się do kwestii poruszonych przez naszego radiosłuchacza oraz o podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania.
Tak, dziękuję, proszę ojca. Rozumiem, że to już będzie ostatnie pytanie, bo niedługo niestety musimy kończyć. Natomiast ja powiem w ten sposób, po tym, co powiedział pan Stanisław, to jest potworny problem niestety na wsi, szczególnie w tych dużych areałach, że właśnie gryka czy rzepak jest pryskany po to, aby przed żniwami on po prostu, tak jak powiedział pan, usechł, no a później niestety my to jemy. To jest bardzo poważny problem, dlatego że no, niestety są takie praktyki i one są bardzo szkodliwe dla zdrowia. No, jeśli to jest opryskane jakimś środkiem, nie chcę tutaj robić reklamy i wymieniać, ale pewnie rolnicy wiedzą, o jakim mówię, taki znany, co powoduje schnięcie roślin, który jedna z firm zachodnioeuropejskich produkuje, no to później się odkłada w naszym organizmie i to są, nie ukrywam, naganne praktyki, tak, to są naganne praktyki. Ale podsumowując, proszę ojca, szanowni słuchacze, ja serdecznie dziękuję za bardzo ciekawą dyskusję, za bardzo ciekawe pytania, za dobrą rozmowę na antenie i telewizji Trwam i Radia Maryja. Państwo rzeczywiście dysponują bardzo ciekawą i ogromną wiedzą w zakresie tych spraw środowiskowych. Ja starałem się pewne kwestie przedstawić w sposób taki bardzo zrozumiały, chociaż język, którym czasami operuję, rzeczywiście jest dosyć trudny i skomplikowany, ale też staram się to mówić w prosty sposób. Może mam taki charakter przedstawiania informacji w sposób suchy, urzędniczy, ale proszę mi wierzyć, naprawdę zależy mi na tym kraju, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy, na Polsce, do naszej ojczyzny, do której jesteśmy przywiązani. I także w ramach jednoczącej się Europy Polska musi mieć swoje godne miejsce w rodzinie narodów europejskich. I o to miejsce powinniśmy wszyscy zadbać i w odpowiedni sposób o nie dbać. Tak jak jest to możliwe, każdy na swoim odcinku, co do możliwości, odpowiedzialności, zaangażowania, tak, aby utrwalać tą naszą niepodległość, suwerenność i niezależność. Także tak to bym podsumował. Tematów jeszcze pewnie wiele zostało do omówienia, też na pewno bardzo trudnych i kontrowersyjnych, ale to może kiedyś, proszę ojca, jeszcze będzie okazja, żeby się umówić, bo wszystkiego i w jednej audycji na antenie Radia Maryja i w telewizji Trwam, jak widać, nie da do końca się umówić. Także ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, życząc państwu dobrej nocy, życzę szczęść Boże i mówię też daszbór dla wszystkich.
Bóg zapłać. Pan minister Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do spraw ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju, był naszym gościem podczas rozmów niedokończonych, kiedy to podejmowaliśmy temat klimat, lasy i energetyka, zmiany traktatowe. Panie ministrze, serdecznie dziękujemy za podzielenie się doświadczeniem, wiedzą w zakresie podjętego tematu. Dziękujemy także wszystkim naszym drogim radiosłuchaczom, w pierwszej części również widzom, za współtworzenie, za zasłuchanie oraz prowadzenie tego czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych, gdzie w tych telefonach jakże pobrzmiewa jedno – miłość i troska o Polskę. Bóg zapłać